Gość Radia Bogoria.
Witam serdecznie, Tomek Sikorski przy mikrofonie. Jest już ze mną po drugiej stronie, w stronie łączy telefonicznych, Krzysztof Kozera, prezes Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dzień dobry.
Witam pana, dzień dobry państwu.
Panie prezesie, prawdziwą zimę mamy już chyba za sobą i tutaj moje pierwsze pytanie, czy udało się przejść przez tą zimę tak zwaną suchą nogą, bez awarii, tak jak to miało miejsce na przykład w Warszawie?
No, niestety na to trzeba sobie zapracować, żeby nie mieć awarii w zimę i to jest podstawowa rzecz. Rzeczywiście zima, szczególnie początek tego roku, no dała troszeczkę się we znaki. Szczególnie tu chodzi o zużycie opału, nie? Bo generalnie te wysokie mrozy w nocy powodowały no, nadmierne zużycie. Ale my na takie ewentualności jesteśmy przygotowani zarówno od strony technologicznej, jak i ilościowej, jeśli chodzi o opały. My zaczęliśmy pracę już nad systemem ciepłowniczym wcześniej, bo w latach 90. 97 rok to były pierwsze prace modernizacyjne kotłowni przy ulicy Składowej, najmniejsza kotłownia, ona poszła na pierwszy ogień i przez ten okres kilkunastu lat wyeliminowaliśmy praktycznie kopciuchy, o których dzisiaj się bardzo dużo mówi.
No właśnie, często powtarzamy na antenie Radia Bogoria o wymianie źródeł ciepła. Jeżeli chodzi o Grodziską Spółdzielnię Mieszkaniową, to już macie to za sobą.
To już jest historia, która naprawdę przez wiele lat pozwoliła nam wypracować taką dystrybucję ciepła, że większych problemów nie mamy. Ja tylko przypomnę, że na początku lat 90. spółdzielnia zatrudniała 80 palaczy i pomocników palaczy. Dzisiaj ten system nie wymaga obsługi. Jest jeden człowiek, który konserwuje wszystkie kotłownie. W związku z tym są to kotłownie bezobsługowe. A przypomnę, że jesteśmy chyba największym producentem ciepła w skali miasta Grodziska i Milanówka, bo mamy prawie 31 megawatów mocy źródeł ciepła. I tutaj ubiegły rok zamknęliśmy delikatnym plusem, jeśli chodzi o ciepło. Głównym paliwem naszym jest paliwo gazowe, które mamy zabezpieczone w odpowiednich ilościach, ale takie mrozy, jak nastąpiły w miesiącu styczniu i lutym, spowodowały, że zaczęliśmy dochodzić do granicy zamówionego gazu. Jeżeli na przykład kotłownia na Koperniku ma zapotrzebowanie, które zagwarantowaliśmy sobie umownie, 1000 metrów sześciennych na godzinę, to jest to ogromna ilość gazu, ale niewystarczająca. I się okazało, że dwa kotły chodziły na gazie, a trzeci kocioł jako awaryjny przy dojściu do 1000 metrów sześciennych przełączał na olej opałowy. Aha. I przez kilka dni, kilka godzin dopalaliśmy to olejem opałowym po to, żeby nie płacić kar za przekroczenie mocy zamówionej, które no, sześciokrotność ceny gazu, więc nam się to po prostu nie opłaci. Lepiej przejść na wszystkich kotłowniach, zresztą takie zabezpieczenia mamy, że nie przekraczamy mocy zamówionej gazu w PGNiG-u. Także
to czyli jest w momencie, no, jakbyście tego gazu zużyli więcej niż zamówiliście, musielibyście za niego zapłacić kwotę...
Sześciokrotność ceny normalnej po przekroczeniu tej normy, która jest w umowie zawarta. Ale to była, że tak powiem, modernizacja źródeł ciepła, to była jedna, że tak powiem, składowa, natomiast druga to wymiana sieci cieplnych. Ja przypomnę tylko, bo już na antenie było wielokrotnie to mówione, że 3 lata temu zakończyliśmy wymianę wszystkich sieci cieplnych skanałowych na sieci preizolowane, które spowodowały zmniejszenie strat na przesyle ciepła do budynków mieszkalnych. Także to jest następny etap. No i kolejny etap to jest modernizacja wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i tutaj już dochodzimy do zaworów, do automatyki, do innych rzeczy. Także nieraz słyszymy od mieszkańców, proszę pana, no ale mamy zimne grzejniki w mieszkaniu, nie? A na dworzu jest 15 stopni. To automatyka po prostu wyłącza dany budynek i nie daje tego czynnika grzewczego.
Zanim... Także, no, tak, słucham.
Bo następnym etapem są, że tak powiem, dostosowania wszystkich budynków do tak zwanych białych certyfikatów.
No właśnie, o to chciałem zapytać, że zanim porozmawiamy troszeczkę o tym, jak spółdzielnia sobie radziła w 2020 roku finansowo, to chciałbym zapytać pana prezesa, co oznacza w ogóle zwrot białe certyfikaty?
To składa się stosowne wnioski do Urzędu Regulacji Energetyki. W nim zakłada się możliwość oszczędzenia zużycia ciepła, co ma wpływ na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. To się przelicza w tak zwanych TOE. Każdy wniosek składany do Urzędu Regulacji Energetyki po jego zakończeniu i po jego potwierdzeniu, że przyniósł określone efekty, sprzedajemy te certyfikaty Urzędowi Regulacji Energetyki i za to otrzymujemy konkretne pieniądze. I tak w ubiegłym roku uzyskaliśmy ponad 153 tysiące złotych zwrotu pieniędzy, które zainwestowaliśmy właśnie w modernizację instalacji wewnętrznych celem ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Tak jak tu już również wielokrotnie mówiliśmy, spółdzielnia wybudowała na wszystkich kotłowniach panele fotowoltaiczne o mocy ponad 150 kW po to, żeby ograniczyć również emisję dwutlenku węgla, żeby produkować prąd na własne potrzeby kotłowni za darmo, ze słońca. Wczoraj był jeden z najsłoneczniejszych dni w miesiącu lutym, dzisiaj zapowiada się również bardzo dobry dzień, a to są wymierne pieniądze. Między innymi to pozwoliło bilansować niejako koszty centralnego ogrzewania w naszej spółdzielni.
Czyli także ekologia się opłaca zdecydowanie.
Tak. I tak naprawdę my byliśmy tutaj chyba jednym z pierwszych prekursorów, jeśli chodzi, potem wiem, że ZWiK montował farmę fotowoltaiczną, ale zarówno w zakresie likwidacji kopciuchów, jak i likwidacji, że tak powiem, możliwości poboru prądu w maksymalnych ilościach, to byliśmy tutaj jednymi z pierwszych. Ja tylko przypomnę, że proszę Państwa, siedząc w moim gabinecie, jak padał deszcz, wyglądałem, to kałuże miały kolor żółty, bo siarka, która w tym paliwie polskim była zawarta węglowym, była tak potwornie duża ilość, że pomniki na cmentarzu były żółte. I tutaj dzięki temu uzyskaliśmy od księdza dziekana Dziedzica możliwość przejścia przez teren parafii z gazociągiem do kotłowni na Montpiła, żeby zasilić tą kotłownię. I w tym momencie skończył się problem z siarką, z innymi rzeczami, gdzie z kotła, z komina jednego na wiosnę po zakończeniu sezonu wybieraliśmy dwie przyczepy siarki z gipsem. Także to nie ma się nijak do dzisiejszej ekologii, gdzie czyste powietrze tak naprawdę wypuszczamy w atmosferę.
Wciąż rozmawiamy o tym, jak wygląda sytuacja w Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jest, no, wiemy już sporo o tej ekologii, którą wdrażacie od lat. Natomiast teraz chciałem porozmawiać o tym, jak spółdzielnia sobie radziła w 2020 roku. To był trudny rok, rok covidowy, pandemiczny. No, jak sobie radziliście, jeżeli chodzi o finanse?
To znaczy, jeśli chodzi o finanse, to na pewno były tu nieprzewidziane wydatki związane z ochroną zarówno pracowników, jak i mieszkańców. Trzeba było robić te dezynfekcje i inne rzeczy, które robimy w dalszym ciągu. Nie ukrywam, że również pracowników dotknął COVID i w sumie to mieliśmy około 10 osób zakażonych koronawirusem. Jedne osoby przeszły to łagodnie, inne trochę bardziej trudno. Odbiło się to również na konieczności zamknięcia biura, żeby zmniejszyć możliwość, że tak powiem, przenoszenia zakażeń. Na razie przynosi to efekty. Nie wiem, jak będzie dalej. Na pewno to nabiło część kosztów, ale z drugiej strony spowodowało również w części jakieś tam ograniczenie wydatków. W związku z tym per saldo wychodzi gdzieś tam na poziomie zero i z tego tytułu dopłat wielkich nie będzie, będą jakieś tam minimalne, groszowe, bo jak oglądam programy interwencyjne, na przykład na stacjach prywatnych, no to jak słyszę, że mieszkańcy mają dopłaty kilkaset do kilku tysięcy złotych z tytułu ogrzewania za rok, to mnie tak się skóra trochę marszczy, bo gdybym ja komuś tutaj, nie wiem, 200 zł doliczył z tytułu rozliczenia zużycia ciepła, to byłaby straszna awantura. A jak słyszę o kilku tysiącach, no to mam trochę lepsze samopoczucie.
Jeżeli chodzi o wynik finansowy, porównując go do lat ubiegłych,
jest mniejszy trochę, ale jest dodatni, więc myślę, że tutaj tylko problem będzie pewnie z walnym zgromadzeniem. W ubiegłym roku zrobiliśmy go w ostatniej chwili we wrześniu. Przepisy na to jeszcze pozwalały. W tej chwili tak naprawdę przepisy nie pozwalają na to, żeby zorganizować. jesteśmy w trakcie badania bilansu za 2020 rok. Mówię, wynik jest dodatni, więc nie powinniśmy tutaj specjalnie się obawiać. Natomiast jeden, że tak powiem, wynik ujemny, to pozostaje na naszej telewizji kablowej.
No to jeśli jesteśmy przy telewizji, to już powiedzmy też o tych zmianach, które następują,
no właśnie,
nastąpią.
Proszę Państwa, ja tutaj informowałem, że kończy się telewizja analogowa w naszej spółdzielni. I rzeczywiście 11 lutego nastąpiła awaria tego systemu analogowego, którego tak naprawdę już nie ma najmniejszego sensu reanimować. Trzeba go po prostu zakończyć. I rzeczywiście niewiele osób już z niego korzystało, bo dla mnie jest nielogicznym, jeżeli ktoś ma możliwość oglądania 16 programów analogowych, gdzie w wersji cyfrowej tych programów jest 90. W związku z tym uważam, że dalsze utrzymywanie tego systemu i próba jego reanimacji za bezcelową. Ale mało tego, należy to poinformować również mieszkańców, że w tej chwili z systemu telewizji naziemnej cyfrowej w Polsce korzysta około 35% gospodarstw domowych. Natomiast pozostałe korzystają z sieci kablowych. I tu następuje następna zmiana. W 2020 roku będą następne zmiany w telewizji cyfrowej. Chodzi o przejście ze standardu DVB-T na DVB-T2.
Ale w którym roku, panie prezesie, jeszcze, bo powiedział pan 2020.
22.
A, w 2022.
Tak. Czyli za rok. I znowu będzie konieczność wymiany telewizorów nieco starszej generacji, które umożliwią ten odbiór technologii DVB-T2. Jednak, to mówię, rok i standardy już będą inne. Więc w naszej sieci kablowej ten standard zostanie utrzymany, czyli dla nas zmiana DVB-T na DVB-T2 nie oznacza nic, poza tym, że normalnie mieszkańcy będą mogli oglądać bez żadnych dodatkowych zakupów dekoderów bądź telewizorów. I dzisiaj namawialiśmy, jeżeli ktoś chciał oglądać tą telewizję analogową w wersji, powiedzmy, też cyfrowej, to musiał kupić dekoder. Ale bezpieczniejszą sytuacją jest kupienie nowego telewizora, bo on dzisiaj kosztuje już 600-700 zł i można odbierać te 91 programów bez żadnego problemu. I tu mieszkańcy właśnie doznają olśnienia. Także, proszę Państwa, czeka nas tutaj zmiana opłat. Ja tylko powiem, że normalni odbiorcy telewizji cyfrowej nie płacą na stowarzyszenia autorów typu ZAIX, Związek Filmowców Polskich, na Instytut Sztuki Filmowej, a każdy z naszych odbiorców płaci kilka procent od, w tej cenie zawartej w abonamencie na rzecz tych instytucji, czyli ZAIX-u, Stowarzyszenia Filmowców, Instytutu Sztuki Filmowej, gdzie przy prywatnym odbiorze telewizji cyfrowej takich opłat nie ma. W związku z tym jeszcze dodatkowo, jeżeli wejdzie w tej chwili podatek od mediów, no to będzie następny koszt, który trzeba będzie ponieść. Niestety, oprócz tego, dwa duże konsorcja nadawcze w Polsce, jeden to z którego właścicielem jest Discovery, drugi jest Polsat, niestety, ale również windują ceny swoich pakietów programowych i to wzrosło ponad 20%. Ja się pytam, gdzie jest inflacja? Ale to nie ma się nijak do inflacji, a mało tego, w momencie, kiedy my zawieraliśmy umowy, to euro czy dolar były na poziomie 3,60 kosztowało euro, dolar nie pamiętam 3,20 chyba, a w tej chwili kosztuje 4,50, 3,90 dolar. W związku z tym te wzrosty są ogromne. Także jeżeli jeszcze dojdzie podatek od reklam, no to w ogóle pójdzie to w górę i nie jesteśmy w stanie za te pieniądze już nadawać.
O ile wzrośnie cena?
A prawie 70% wzrośnie abonament i on będzie na poziomie od 27 do 30 zł plus VAT. Także nie jesteśmy w stanie. Zresztą, panie redaktorze, ja mam sam telewizję satelitarną, płacę 60 zł miesięcznie za odbiór mniejszej ilości programów, bo w naszej sieci kablowej są jeszcze dodatkowo 3 programy sportowe, piłkarskie, typowe. Nie będę wymieniał nazwy, ale ja ich nie mam u siebie, a tu mam. i u nas w naszej sieci kablowej można mieć 3 telewizory w mieszkaniu i oglądać 3 różne programy na każdym telewizorze. A ja, żeby w 2 pokojach oglądać 2 różne programy, to muszę płacić 10 zł za dodatkowy dekoder w drugim pokoju. Natomiast słyszałem, że w naszych zasobach taki drugi dekoder kosztuje również 20 zł od jednego lokalu.
Dziękuję za te wszystkie informacje, panie prezesie. Ja się pochwalę, nie oglądam w ogóle telewizji, słucham radia. Dziękuję bardzo za...
Panie redaktorze, ja jeszcze jedną rzecz bym chciał tutaj dodać. Szanowni państwo, bardzo dużo nasiliło się kradzieży kół samochodowych, głównie japońskich. Nie będę wymieniał tu marek, ale obserwujemy to na przestrzeni ostatnich miesięcy, nasilenie tego procederu. Proszę państwa, naprawdę wystarczy kupić w sklepie motoryzacyjnym nakrętki przeciwkradzieżowe bądź śruby przeciwkradzieżowe. Koszt 4 takich nakrętek to jest od 35 zł do 150 zł. Każdy właściciel pojazdu powinien zadbać o swoje bezpieczeństwo. Wystarczy jedna nakrętka na kole i złodziej już ma bardzo duży problem, żeby ukraść koła. A ja co każdy? Przepraszam, co kawałek dostaje zdjęcia samochodów stojących na kostkach.
Dziękujemy za to ostrzeżenie i polecamy oczywiście wszystkim, żeby się zabezpieczyć. Krzysztof Kozera, prezes Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, był gościem Radia Bogoria. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia. Gość Radia Bogoria.